Drodzy święci, myślę, że zdaliście sobie już sprawę, że poselstwa są wygłoszone w różnej kolejności. Pierwsze wygłosił Minoru. Bardzo mi się podoba tytuł ogólny. Czynniki niezbędne do odzyskania życia Kościoła. Zaczynaliśmy ten tytuł z jednej z książek brata Lee, w której wygłosił te poselstwa do świętych w Korei jakiś czas temu. Ron i ja, powiedziałbym, mieliśmy prawdziwe odczucie od Pana, że chcieliśmy być, nie wiem jak to powiedzieć, na bieżąco z bratem Lee. Wiemy, że jego posługa wspinała się wyżej i wyżej, była coraz bogatsza i coraz głębsza. Zawsze staraliśmy się, przygotowując plany, żeby patrzeć na wszystko z punktu widzenia wysokiego szczytu boskiego objawienia, do którego On nas doprowadził. Tak więc te niezbędne czynniki, o których tutaj mowa, które brat nasz nam zostawił, zanim odszedł do Pana, one są bardzo ważne, żeby sprowadzić Pana z powrotem. W pierwszym poselstwie użyliśmy czynnik współpracy z Panem, żeby wprowadzić nowe ożywienie, które zakończy ten wiek. Bracia, miałem wielkie brzemię, przygotowując ten pierwszy plan, ponieważ chcę, żeby to zawsze było przed nami. Bardzo łatwo jest zapomnieć o nowym ożywieniu
i o tym, czym są te sprawy, które wprowadzają w nowe ożywienie, czyli nasze dojście do wysokiego szczytu boskiego objawienia, wejście w codzienne życie Boga człowieka, wejście w wspaniałe pasienie Chrystusa w Jego niebieskiej posłudze, żeby paść ludzi zgodnie z Bogiem. Jeśli dzięki miłosierdziu Pana wejdziemy w te trzy wspaniałe sprawy, Pan wprowadzi nas w nowe ożywienie, które zakończy ten wiek.
To coś niesamowitego, że gdy mówimy o wysokim szczycie boskiego objawienia, to jest wizja wieczności. Korzystam tu z terminologii, którą stosował brat Nee. Wizja wieczności. Prowadzić życie Boga człowieka to jest życie wieczności. Rufi mnie tutaj podwiozła i dzieliłem się wtedy z nią, że Pan Jezus był taki wspaniały. Gdy spojrzymy na Ewangelię Jana, dla przykładu, on kontaktował się z ludźmi, z każdym z osobna, Nikodem, Samarytanka. Człowiek bezsilny, chromy, kobieta przełapana na cudzołóstwie, Łazarz.
Oczywiście, on przemawiał też do tłumów.
W Jana 12 mamy kolejny przykład. Ma tutaj w domu Szymona Trędowatego grupę witalną, Maria, Marta, Pan Jezus. Jest tam też Łazarz. I w Świętym Słowie powiedziane jest, że chcieli Łazarza zabić. On dopiero co był zbudzony z martwych. Możecie sobie to wyobrazić? Ktoś, kto dopiero co został zbudzony z martwych, a chcą go od razu zabić.
To naprawdę coś złego.
Wszystko, co ludzie powinni byli zrobić, to popatrzeć na Łazarza i uwierzyć w Pana. Mamy tutaj tą małą grupkę tych, którzy kochali Pana, i ta grupa jest zapisana wiecznie w Słowie Bożym, wiecznym Słowie Bożym. To jest coś niesamowitego. Musimy więc wkroczyć w życie wieczności i musimy wykonywać dzieło wieczności, którym jest pasienie. W tym planie nie mogę zacytować każdego wersetu. W Objawienia 7 mowa jest o Bożych dzieciach w sposób ogólny. Myślę, że będzie to werset 17, 7 rozdział, gdzie mowa jest o tym, że baranek, który był pomiędzy tronem, będzie ich pas i prowadził ich do źródeł żywych wód. To będzie wieczności. W wieczności będziemy pasieni przez Pana. I to, co mnie fascynuje, to to, że baranek, ich pas, będzie ich pas. Nie, tutaj mowa o tym, że wielka owca będzie pasła. Pasterzami zazwyczaj są ludzie, ale tutaj jest baranek. Młoda owca, która pasie wszystkie owce. Innymi słowy, on zniżył się do poziomu każdego, żeby mógł paść. To jest w Ewangeliach. Przejdźmy teraz do tego poselstwa, które jest kontynuacją poselstwa pierwszego. Tytuł jego brzmi Czynnik ścisłego podążania za dopełnioną wizją wieku dzięki posłudze wieku. Święci, nie mieliśmy tego terminu wizji wieku i posługi wieku. Myślę, że podświadomie czuliście, intuicyjnie czuliście to. Został wydany pierwszy tytuł posługi słowa. To jest, gdy wygłaszamy poselstwo i tam zamieszczamy to poselstwo. I w pierwszym wydaniu Andrew umieścił poselstwo brata Lee, a w kolejnym wydaniu inne poselstwo. On przetłumaczył to z chińskiego. W jakiejś miejscowości wtedy wygłaszałem konferencję i podszedł do mnie brat. I zapytał, Ed, czy przeczytałeś te poselstwa w posłudze słowa? Nie, odpowiedziałem, on na to musisz je przeczytać. I jak to zrobiłem, muszę powiedzieć, że dziękuję Panu za brata Andrew. Być może te poselstwa były w pierwszych trzech wydaniach posługi słowa. Tam była mowa o wizji wieku. Nie mielibyśmy po angielsku tych poselstw, gdyby brat Andrew nie miał właściwego spojrzenia na to, że cały świat powinien to usłyszeć i żeby nie było tylko to ograniczone do języka chińskiego. Te poselstwa były nadzwyczajne. Jak tylko to przeczytałem, miałem społeczność ze współpracownikami i rozpoczęliśmy spotkania, które omawiały te sprawy. Korzystając z tej terminologii, która przekazuje głębokie objawienie tego, co przyjmujemy. Przyjmujemy pełną wizję wieku. I jesteśmy pod posługą tego wieku. To jest wielki przywilej. Pierwszy punkt rzymski mówi o tym. W każdym wieku istnieje wizja tego wieku. A ponieważ dzięki posłudze wieku posiadamy dopełnioną wizję wieku, musimy służyć Bogu zgodnie z tą wizją i ściśle za nią podążać. Może ujmę to w ten sposób. Poczyniłem tu notatki, bo chciałem dokładnie zacytować Bratelli. Bardzo mi się to podoba. W każdym wieku Pan ma coś szczególnego, co chce dokonać.
Ma on swoje własne odzyskiwania, własne dzieła do wykonania. Określone odzyskiwanie i dzieło, które wykonuje on w danym wieku, jest wizją i posługą tego wieku. W rodzaju budowla Boża jest posługą i budowaniem arki. A w Bożej budowli, którą w formie typu przedstawia arka, jest tylko jedno okno. Jest ono na trzecim pokładzie, to świetlik. Jest skierowane ku niebiosom. To jedno okno oznacza, że w Bożej ekonomii jest tylko jedno objawienie i jedna wizja za pośrednictwem jednej posługi.
Na przestrzeni historii Kościoła, również w Biblii, możemy spojrzeć na Noego. Gdy bylibyście w czasach Noego i chcielibyście być na bieżąco z Panem, musielibyście być zaangażowani w tym, co robi Noe. Moglibyście pójść do Noego: co mogę zrobić? Proszę, pozwól mi Ci pomóc. Daj mi jakiś młotek, żebym mógł wbić gwoździe. Cokolwiek chcesz, żebym zrobił, ponieważ to, co Pan w tamtym czasie robił, to było budowanie arki. Noe miał wizję tego wieku i miał posługę wieku, która realizowała wizję wieku. Czyż nie byłoby to głupie, gdybym powiedział, że ja w ogródku zbuduję sobie motorówkę. Ta motorówka utonie. Pan nie będzie, nie uszanuje tego w ogóle. On całkowicie jest jedno z Noe. Noe miał wizję wieku i miał posługę wieku, w tym wieku. Jeśli udamy się do Biblii, możemy to ujrzeć. U Adama, Enosza, Henocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa. Gdy spojrzymy na każdego z nich, mieli szczególne dzieło, które Bóg chciał, żeby wykonali. To bardzo ciekawe. Posługa jednego wieku zawiera wszystkie posługi, które były wcześniej. Jeśli bliżej temu się przyjrzymy, na przykład Henoch, wiemy, że chodził z Bogiem, ale Noe też chodził z Bogiem, jest powiedziane. Noe jednak nie tylko chodził z Bogiem, ale też pracował z Nim. Jeśli chcemy być współpracownikiem Boga, musimy z Nim chodzić. Bardzo mi się to podoba. Posłuchajcie tego, bracia. Zastanawiałem się nad tym. Nawet sam Pan Jezus oczywiście miał posługę wieku. Miał wizję wieku, która była z Nim. I to, co czynił, oczywiście był on jedynym pasterzem, który pas ludzi, i jego pasienie było zgodne z Bogiem, według Boga. I to jest coś wyjątkowego. Gdy pojawił się Jan Chrzciciel, miał wizję wieku i posługę wieku. Jeśli chcielibyście być w tym, co Pan robi, musielibyście się udać do Jana i pozwolić mu ochrzcić was i oczywiście podnieść was z wody, nawrócić się. Nawrócenie za pośrednictwem położenia kresu i zrodzenia. I jego posługa przyprowadziłaby was do Chrystusa. To, co jest niesamowite, zastanówcie się nad tym. Gdy Pan Jezus, gdy Bóg stał się człowiekiem, oto jest Pan Jezus, jest człowiekiem. Gdybym ja był Nim, powiedziałbym: usuń się, Janie, ja jestem Bogiem. On tak nie zrobił. On wkroczył w posługę tego wieku. On udał się do Jana i został przez niego ochrzczeni. Oczywiście niesie to ze sobą wielkie znaczenie. Nie mam czasu, żeby się tym zająć teraz. On wszedł w wizję wieku. I następnie oczywiście on poszedł dalej i on miał wizję wieku. Gdy spojrzymy na historię Kościoła, możemy zauważyć, że Kościół uległ takiej degradacji, że w końcu coś musiało zostać odzyskane. Przez Marcina Lutra na przykład, usprawiedliwienie przez wiarę. Następnie Madame Guillaume, wewnętrzne życie. Zinzendorf. Następnie bracia Morawscy potem. John Nelson Darby. Pokazuję tylko kilku jako przykład. Oni byli sługami wieku. Istnieje wielka różnica między posługą wieku a miejscowymi sługami. Wielka różnica. Innymi słowy, tak, Pan może dać Wam część, by usługiwać, ale musimy zdać sobie sprawę, kto jest sługą wieku. Kto przyniósł posługę wieku? Kto przyniósł posługę wieku do tego kraju, wizję wieku do tego kraju? Dla nas, którzy byli przez wiele lat w pańskim odzyskiwaniu, jest to jasne. Na przestrzeni historii Kościoła jednak możemy ujrzeć, że wizja jednego wieku była, następnie kolejna wizja wieku była, która zawierała te poprzednie wizje i stawała się ona coraz szersza, coraz głębsza, coraz bogatsza, coraz wznioślejsza, aż do dziś i teraz, kiedy jesteśmy tak blisko do powtórnego przyjścia Pana, ten wielki posąg w Daniela 2, który przedstawia wszystkie rządy ludzkie. I my jesteśmy u jego stóp. I kolejny krok to jest kamień, który się pojawia i miażdży. Przynosi i staje się wielką górą, przynosząc wspaniałe królestwo Pana na ziemię. Jak wspaniałe jest to, że Pan zbudził brata Watchmana Nee. I oczywiście, gdy będziemy czytać to, co napisał, czytałem brata Nee wiele lat, prawie codziennie, również czytam rozsługę brata Nee. Mamy teraz czas pandemii. Rozmawiałem z moją żoną. Mówi, Ruth, to jest niesamowite, że to, co on ujrzał i to, jak się tym podzielił, to wyjątkowe, to coś wyjątkowego. A następnie, gdy przejdziemy do prac zbiorowych Witnessa Lee, one są zbudowane na tym, co powiedział Watchman Nee. Brad Lee pod koniec życia powiedział, jestem tak szczęśliwy, że posługa starszego mojego współpracownika jest tak znana na ziemi. Tak powiedział pod koniec i powiedział też, że przyczyną, dla której Pan mnie dzisiaj błogosławi, jest to, że jestem jedno z Watchmanem Nee. Musimy być w ten sam sposób wewnętrznie jedno z naszym bratem.
Modlę się o to, żebyśmy, gdy spotkamy Pana, byli tak wewnętrznie jedno z Nim.
Więc czujemy, że jesteśmy już przy końcu tego wieku i Pan daje nam szczególną wizję. I ujrzymy, że ta wizja jest wizją Bożej wiecznej ekonomii i nie powinniśmy uważać tego za oczywistość. Ta wizja musi się odnawiać w nas codziennie. Musi być świeża, gdy budzę się rano, muszę spędzić czas z Panem. Gdy to robimy, możemy zaświadczyć, że ta wizja odnawia się w nas. I coś w nas sprawia, że mówimy: Panie, udzielaj mi się, żebym był jedno z Tobą i żebym mógł wypływać Tobą, by udzielać Ciebie innym. To jest prawdziwe znaczenie ludzkiego życia. To jest znaczenie chrześcijańskiego życia. Brat James jest wspaniałym bratem i wychował się w bardzo pobożnej rodzinie. Ale James, myślę, że podobnie jak ja, możesz powiedzieć, zanim to powiem, moja żona była już zbawiona, uczyliśmy się na tej samej uczelni. Musiałem po tym, jak zostałem zbawiony, poprosić ją o wybaczenie. Pewnego razu zapytałem się, dlaczego miałbym iść do nieba? Co tam będę robił na wieczność? Będę na harfie grał przez wieczność? Nie wiedziała, co na to odpowiedzieć. To było takie uszczypliwe. Musimy się nad tym zastanowić. Większość współwierzących, których bardzo kochamy, nie znają znaczenia bycia chrześcijaninem.
Pan dzięki swojemu miłosierdziu przyprowadził mnie do swojego odzyskiwania i odkryłem, jakie jest znaczenie tego, że jestem chrześcijaninem.
Co to znaczy, że jest się wierzącym w Chrystusa? To być naczyniem, które ma go zawierać, być nim wypełnione i które przelewa go w innych, żebyśmy my i oni byli odrodzeni w duchu, przeobrażeni w swojej duszy i otoczeni chwałą w naszym ciele ze względu na budowanie ciała Chrystusa, które stanowi przygotowanie oblubienicy Chrystusa, a ta jest nową Jerozolimą przez 1000 lat. To jest nasz miesiąc miodowy, a następnie ze wszystkimi dziećmi Bożymi będziemy żoną Chrystusa na wieczność, na zawsze. To jest niesamowite.
Wiemy, że jesteśmy wierzący. Nie chlubimy się tym. To jest miłosierdzie Pana. Bez miłosierdzia Pana nie byłbym nawet w stanie tego czegoś takiego powiedzieć. Wszystkich was bardzo kocham, bracia. Wy też możecie o tym zaświadczyć. Za każdym razem, gdy się dzielicie, czy z kimś młodszym, gdy się przygotujesz, najpierw dzielisz się tym z sobą. Zagłębiasz się w coś i mówisz: o Panie, wybacz mi. Nie żyję w ten sposób. To nie jest moja codzienność. Przeszedłem do jednego punktu tutaj i powiedziałem wtedy: Panie, nie widzę tego. Nie widzę, o czym tutaj Bradley mówi. Mogę to zacytować, ale nie widzę tego i modliłem się bardzo: Panie, pokaż mi to. Spędziłem dużo czasu nad tym punktem. Dużo czasu poświęciłem przygotowaniu się do tego poselstwa. Może mogę wygłosić konferencję na temat tylko tego jednego poselstwa. Jest tutaj tak dużo. Jestem bardzo wdzięczny, że możemy być pod wizją wieku, która zawiera to, co John Nelson Darby ujrzał. Bracia Morawscy, John Wesley, Zinzendorf, Madame Guillaume, Martin Luther. Ona zawiera wszystko to, ale przyszliśmy do zwieńczonego. Czegoś zwieńczonego, które zawiera wszystko to, co było poprzednio. Nasza wizja Tak jak to poselstwo to ujmuje, powiem, że przyszliśmy, podeszliśmy do wizji Nowej Jerozolimy, a Nowa Jerozolima to ucieleśnienie Bożej ekonomii. To rzeczywistość Bożej ekonomii wraz z boskim udzielaniem, boskiej Trójcy ze względu na realizację Bożej ekonomii. To coś niesamowitego. Przeczytałem rzymski pierwszy i w Dziejach Apostolskich 26:19 czytamy, mam oto brzemię. Potem, gdy Paweł zaświadczył królowi Agrypie, bardzo podoba mi się konkluzja, jaką tam powiedział. Królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny niebiańskiej wizji i mam aspiracje i nadzieje co do mnie i co do was, żebyśmy wszyscy byli w stanie coś takiego powiedzieć. Nie jestem tutaj kimś szczególnym, każdy z nas ma inną funkcję. Dzieliłem się takimi poselstwami, które nagrałem dla kościołów tutaj w USA, zatytułowanymi Być posłusznym niebiańskiej wizji wiecznej ekonomii Bożej. Tego właśnie chcemy. Przejdźmy teraz do punktu A. A. I bracia, mam nadzieję, że nawet gdy to czytam, będzie dla nas bieżącym przemawieniem Pana i Pan włoży w nas inspirację, żebyśmy do tego wrócili, a nie tylko odłożyli to na półkę. Oczywiście teraz nie możemy zagłębić się w każdy punkt.
Ale nie pozwólcie,
żeby to sobie tak odeszło. Zagłębcie się w to nawet teraz. Możecie się modlić krótkimi modlitwami. Brat nasz modlił się tymi, módlcie się krótkimi modlitwami nad tymi punktami, a Pan wprowadzi was w rzeczywistość tego. Przeczytam A. Możemy dzisiaj być jednomyślni, ponieważ wszyscy dzielimy jedną i tę samą wizję aktualną.
Posłuchajcie tego zdania. Wszyscy mamy
wszechzawierającą wizję. Czyż to nie jest wspaniałe? Ona zawiera wszystko z przeszłości. I co to za wizja? To wizja wiecznej ekonomii Bożej. Studium krystalizującym Hioba ujrzeliśmy, że w Hioba 10:13 Hiob, przechodząc przez to niesamowite cierpienie, w tym wersecie powiedział: Boże, wiem, że ukryłeś to w swoim sercu. Wiedział, że coś było ukryte w sercu Boga odnośnie Jego, ale nie wiedział, co to było. Żeby dowiedzieć się, co było ukryte w sercu Boga, musimy udać się do Efezjan 3:9, gdzie czytamy, że ekonomią tajemnicy, którą jest wieczna ekonomia Boża, która na przestrzeni wieków była ukryta w Bogu. Co było ukryte w Bogu ze względu na każdego z nas? Zbiorowo i osobiście to była Boża wieczna ekonomia, a praktyczność Bożej wiecznej ekonomii to to, żeby Bóg miał drogę bez przeszkód w naszej istocie, abyśmy otwarli się bezgranicznie na Niego, bezwarunkowo. Panie, otwieram się na Ciebie bezwarunkowo i modlę się, abyś zyskał każdą część mojej istoty, a ja, żebym zyskał Ciebie. Chcę, żebym zyskał Boga i chcę, żeby Bóg zyskał mnie. To jest świadomość wiecznej ekonomii Boga. Panie, udzielaj się we mnie, jak to tylko możliwe, i uczyń mnie tym, który udziela Ciebie. W Efezjan 3:9 Powiedział, że jego posłannictwem było to, aby oświecić wszystkich, aby mogli ujrzeć oczami swojego serca boską ekonomię. W wersecie drugim powiedział, jeśli słyszeliście o szafarstwie łaski Boga, która mi była dana, ze względu na was, to słowo greckie szafarstwo to to samo greckie słowo, co ekonomia. To ekonomia. To znaczy, że odnośnie Boga jest to ekonomia, a gdy zostaje ona nam powierzona, staje się naszym szafarstwem. Chcemy więc być dobrymi szafarzami różnorodnej łaski Boga. To jest 1 Piotra 4,10. Chcemy być dobrym szafarzem różnorodnej łaski Boga. Oczywiście szafarz to ktoś, kto jest w domostwie i udziela
pożywienia bogactw tego domu domownikom domostwa.
W Mateusza 24 pamiętacie, gdy Pan mówił tę historię o tym, że gdy Pan powróci do swojego domostwa i znajdzie cię dającym pokarm w odpowiednim czasie. Tutaj jest właśnie domostwo i daje pokarm.
To, że jest tu użyte słowo domostwo, pokazuje, że jest to zarządzanie Bożym domostwem, którym jest ekonomia. Dawać im pokarm to boskie udzielanie Boga w Chrystusie jako ducha, by był naszym duchowym pokarmem ze względu na realizację Bożej ekonomii. Dzieliłem się tym już wcześniej. Jestem ponownie pod głębokim wrażeniem tego, że jako szafarze łaski Boga musimy pamiętać, że ta łaska Boga jest dana mi dla was. Mi dla was. Święci, we wszelkiej służbie w życiu Kościoła, gdy otwieramy rano nasze oczy, pierwszą sprawą, jaką rozważamy, powinno być mi. Nie możemy mieć dla was, jeśli nie mamy mi. To coś okropnego, próbować robić coś dla was bez mi.
Ponieważ ten trójjedyny Bóg, którego udzielacie, jest tym trójjedynym Bogiem, który był wam udzielony. Czyli mi dla was to wielka sprawa. Musimy radować się boską Trójcą w jego boskim udzielaniu ze względu na innych, dla innych. Innymi słowy, tak jak Robert, ty radujesz się teraz Panem, pewnie pod tą maską się uśmiechasz, nie widzę, jesteś tym, który raduje się Panem. Ale Robercie, radujesz się Panem ze względu na mnie. Zdajesz sobie z tego sprawę? W każdym razie, tak właśnie jest. Zdradzę ci sekret. Nigdy ci tego nie mówiłem, gdy ty i Armen po raz pierwszy przyszliście do życia Kościoła. Ja często siedziałem na spotkaniach przy bracie Lee w kościele.
Zawsze, gdy wstawaliście ty lub Armen, Bradley szturchał mnie łokciem i mówił, Ed, patrz, Robert mówi. Tak jakby chciał mi powiedzieć, żebym uważnie słuchał tego, co mówi Robert lub Armen. Nie wiem, czy pamiętasz, Robercie, że zawsze starał się podejść do was po spotkaniu. Dotąd pamiętam, jak zapytał Armena, jak się nazywa. Armen mu odparł, bracie Lee, to łatwe do zapamiętania. Kajak znaczy łódź, jen znaczy człowiek. Tak więc to jest człowiek łódź, kajakiem. Brat Lee był zafascynowany słowami i powiedział, to wspaniałe, człowiek łódź, kajakiem. Nigdy nie zapomniał o tym. To wspaniałe.
Tak więc w Efezjan 3:9, 3:2 mamy boską ekonomię i boskie udzielanie, żeby przeprowadzić tę ekonomię. Wiemy, że Boża ekonomia, oikonomia, składa się z dwóch greckich słów, oikos i nomos. Oikos oznacza dom czy domostwo, a nomos oznacza prawo czy też administrację, administrowanie. Boża ekonomia, więc to wieczne administrowanie domostwem, żeby udzielać Chrystusa jako ducha w nas i w innych dla budowania Kościoła jako ciała Chrystusa, żeby przygotować oblubieńca Chrystusa i sprowadzić Go z powrotem, co znajdzie zwieńczenie jako nowa Jerozolima wieczności. Jeszcze wspomnę 1 Koryntian 1:10. W tym wersecie jest tutaj dużo. Mówi on między innymi o tym, że Paweł uprasza, żebyście mówili to samo. Pan dzięki swemu miłosierdziu doprowadził nas do takiej sytuacji. Inaczej nie wiem, jak moglibyśmy to zrobić, mówić to samo. To coś takiego wspaniałego. Gdy jesteście razem w domu albo z innym bratem czy siostrą, na spotkaniu grupowym, dużym spotkaniu, mówimy to samo z różnych punktów widzenia. Dlaczego mówimy o tym samym? Jest tutaj w tym wersecie, są to kolejne dwa słowa. Dostrójcie się w tym samym umyśle. Co to jest jeden umysł? Filipian 2:2. Zawsze mi się podoba ten werset. Paweł mówi, myślcie jedno. Gdy myślimy jedno, mamy jeden umysł. Zgodnie z kontekstem całej księgi Filipian jest to subiektywne poznanie i doświadczenie Chrystusa. Jak mogę doświadczyć Chrystusa subiektywnie dzisiaj? O tym myślę, nawet na tym spotkaniu. Panie, chcę doświadczyć Cię w subiektywny sposób, na tym spotkaniu. To jest ta jedna rzecz, subiektywne poznanie, subiektywne doświadczenie Chrystusa. Teraz przejdę do punktu B. Jest tutaj bardzo dużo wersetów, prawda? Mam nadzieję, że później będziecie mogli się tym cieszyć. Posłuchajcie tego, święci. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że cała Biblia to wyjaśnienie wiecznej ekonomii Bożej. To cytat. Cała Biblia to wyjaśnienie wiecznej ekonomii Boga. A na czym polega ta ekonomia? Przeczytam B. Rządząca wizja w Biblii to niebiańska wizja wiecznej Bożej ekonomii, która jest wiecznym zamiarem Boga, zgodnym z pragnieniem Jego serca, aby udzielić siebie w boskiej Trójcy jako Ojciec w Synu przez Ducha swemu wybranemu ludowi, by być ich życiem i naturą, po to, by stali się tacy sami jak On, będąc Jego powieleniem, aby stać się organizmem, ciałem Chrystusa, jako nowym człowiekiem dla Bożej pełni wyrazu, który zostanie zwieńczony w Nowej Jerozolimie. Nie mogłem stworzyć czegoś takiego. Jest to niesamowite. To jest rządząca wizja całej Biblii. To jest niebiańska wizja, której Paweł nie był nieposłuszny. Nie był nieposłuszny niebiańskiej wizji Bożej wiecznej ekonomii. Teraz punkt C. Może przedstawię kontekst. W książce Wizja wieku Brad Lee opowiedział taką historię, którą myślę wielu z nas zna. Zachęcam Was najpierw. Jeśli nigdy nie przeczytaliście tej książki, to musicie. Musicie. Zawsze upewniam się, że zanim szkoleni opuszczą szkolenie pełnoetatowe, przeczytają tę książkę. On w 1934 roku powiedział, że był tam taka burza i brat Ni zniechęcił się. Być może to była siostra Peace Wong albo Ruth Lee. I brat Lee też próbował on zachęcić brata Ni. Jak zachęcić brata Ni? Jak go zachęcić? Co powiedzieć? On jest sługą wieku. Oto co powiedział brat Lee do niego. C. Powiedziałem ja, Witness Lee, bratu Ni, i jeżeli nadejdzie dzień, w którym przestaniesz kroczyć tą drogą, ja nadal będę nią kroczył. Nie obrałem tej drogi przez wzgląd na ciebie i nie zostawię jej z twojego powodu. Zobaczyłem, że to jest droga pańska. Zobaczyłem wizję. Mam brzemię o to. Nie obieramy tej drogi ze względu na jakąś osobę i nie powinniśmy zostawić jej przez jakąś osobę. Wybacz, James, mówię, bo widzę cię tutaj. Byliśmy w Irving razem i był tam brat, którego szanowaliśmy do granic, a on już go nie ma między nami, a my tutaj wciąż jesteśmy. W jakiejś części świata, nie powiem, gdzie to jest. Zawsze mają miejsce w kościołach jakieś sytuacje. I niestety jest grupa świętych, pewna liczba świętych, nie wiem, jak to powiedzieć, nie są wewnętrznie już w pańskim odzyskiwaniu z powodu pewnej osoby. To pokazuje, że obieracie tę drogę z powodu jakiejś osoby. Musimy widzieć to, co powiedział brat Lee do Bratanii. Nie powinniśmy obierać tej drogi z powodu jakiejś osoby i zostawiać jej z powodu osoby, ponieważ zobaczyliśmy wizję wiersza ekonomii Boże. Dlatego tu właśnie wciąż jesteśmy po tylu latach. Jesteśmy tutaj nadal, ponieważ on zostawił nam tę wizję. I ona jest kluczem do tego, żeby otworzyć całą Biblię. Punkt drugi rzymski. Wizja, którą Pan dał nam w swym obecnym odzyskiwaniu, to wszechzawierająca wizja wiecznej Bożej ekonomii wraz z jej ostatecznym zwieńczeniem, wizją nowej Jerozolimy. Jeżeli przeczytacie książkę Boża Nowotestamentowa Ekonomia, większość poselstw jest tam na temat Nowej Jerozolimy. W książce Szkolenie dla starszych tam też jest tam wizja pańskiego odzyskiwania i też mamy poselstwa na temat Nowej Jerozolimy. Ta wizja zawiera wszystko na temat Bożej ekonomii. Każda cecha Bożej ekonomii, każde doświadczenie Bożej ekonomii można ujrzeć w Nowej Jerozolimie. Teraz A. Ogół tego, co Biblia nam objawia, to Nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima stanowi całkowitą, posłuchajcie tego, syntezę pełnego objawienia zawartego w Biblii. Czyż nie jest to wspaniałe stwierdzenie? Całkowitą syntezę pełnego objawienia zawartego w Biblii. Chciałbym to powiedzieć w taki sposób. Zacytuję naszego brata.
Najpierw powiem, że pojechałem kiedyś na Tajwan I bracia pokazali mi wielkie malowidło ścienne. Było olbrzymie, naprawdę duże. Nazywało się Scena Rzeczna na festiwalu Qingming. Nie wiem, co to znaczy. Święci, którzy mówią po chińsku, z pewnością wiedzą. Przedstawiało ono życie ludzi w Chinach w tamtym okresie. Było sporych rozmiarów. Panorama. Brat Lee przyrównał scenę rzeczną na tym malowidle do naszej wizji. Jest tam kilka pierwszych scen, ale to nie wystarczy. Trzeba zobaczyć całość. Kiedy dochodzimy do końca, uwzględnione są tam wszystkie te sceny poprzednie. My więc nie służymy Bogu zgodnie z pierwszymi scenami, tylko służymy Bogu zgodnie z ostatnią sceną, Nową Jerozolimą, która zawiera wszystkie wcześniejsze sceny.
Przejdźmy teraz do B. Wyrażamy swym życiem Nową Jerozolimę, aby stać się Nową Jerozolimą. I bracia, możemy zaświadczyć o tym, że pod koniec życia brata Lee to była nowa świadomość, że musimy życiem wyrażać Nową Jerozolimę. Nie idziemy do Nowej Jerozolimy, ale stajemy się Nową Jerozolimą. Budujemy Nową Jerozolimę. Nasze życie codzienne powinno być życiem stawania się Nową Jerozolimą. Nasza służba, nasze dzieło powinno być dziełem Pana, służącym budowaniu Nowej Jerozolimy. Podoba mi się, co powiedział Paweł. Myślę, że jest to w 1 Koryntian 16. Mówi o Tymoteuszu. On poleca Koryntianom Tymoteusza, że on wykonuje dzieło Pana tak jak ja. Podoba mi się to. Gdy to przeczytałem i powiedziałem: Panie, chcę wykonywać pracę Pana, nic innego. A na czym polega dzieło Pana? To jest wypracowywać Nową Jerozolimę. A żyć to oczywiście wyrażać życiem Nową Jerozolimę. Gdy życiem wyrażamy Nową Jerozolimę, stajemy się Nową Jerozolimą. I wypracowujemy Nową Jerozolimę w punkcie B. Przez płynącego trójjednego Boga. To zostało otwarte w krystalizacji Jana. Również w słowie miłości do współpracowników i poszukujących Pana. To jest wspaniałe objawienie. Ponieważ w tym jednym wersecie widzimy, że gdy pijemy wodę, którą Pan nam da, ona stanie się, jest powiedziane, w was. Jest powiedziane, że ostatni Adam stał się. To słowo stać się jest wspaniałe. Woda, którą ci dam, stanie się w tobie. Stanie się w tobie
źródłem wody. Bracia, święci, w naszym duchu jest źródło wody. To odnosi się do Boga Ojca. On jest źródłem wody. To źródło wody wytryskuje jak zdrój. Kim jest zdrój? Zdrój to wyłanianie się źródła. Zdrój to ujawnienie się źródła. To jest Chrystus, Bóg Syn. On jest zdrojem. Potem mamy rzekę. To jest Duch, którego widzimy w wielu fragmentach Nowego Testamentu. Na koniec, w Objawienia 21:1 widzimy, że rzeka wody życia oznacza Ducha. Ona przenika całe miasto. Tak właśnie my, jako części składowe oblubienicy i żony Chrystusa, zawsze będziemy pili świeżą i nową, żywą wodę. Zawsze będzie nowa i świeża. Jana 4,14 to wspaniały werset. Punkt C. Każdy kościół miejscowy powinien być miniaturą Nowej Jerozolimy, a także każdy wierzący powinien być małą Nową Jerozolimą. Musimy się zastanowić, czy gdy ludzie mają z nami styczność, widzą cechy Nowej Jerozolimy. Czy gdy przychodzą do mnie, widzą drzewo życia? Czy widzą rzekę wody życia we mnie? Czy widzą światło życia we mnie? Czy widzą ulicę, jedną ulicę ze złota, którą jest Bóg Ojciec w swojej boskiej naturze? Jest tam tylko jedna ulica w Nowej Jerozolimie. To oznacza, że gdy w pełni staniemy się Nową Jerozolimą, już nigdy się tam nie zgubimy, bo nie ma tam dużo ulic, jest tylko jedna ulica.
Wszystko, co przypisane jest do Nowej Jerozolimy, powinno być dla nas zarówno zbiorowym, jak i osobistym doświadczeniem. D. Nowa Jerozolima to ucieleśnienie pełnego Bożego zbawienia z jego aspektem prawnym i organicznym. Chciałbym was poprosić, żebyście dodali jeszcze wersety do tych, które tutaj już są przy tym punkcie. Izajasza 42, 6 i Izajasza 49, wersety 6 i 8. Izajasza 42, 6 i Izajasza 49, 6 i 8. I zachęcam was, żebyście przeczytali przypisy do tych wersetów. Te wersety wskazują nam na to, że Chrystus jest dla nas przymierzem i światłem dla swojego ludu. I będąc przymierzem i światłem dla nas, jest Bożym pełnym zbawieniem dla nas. Wiemy, że Boże zbawienie ma dwa aspekty. Ma aspekt prawnego odkupienia i aspekt organicznego zbawienia. Tak więc Chrystus jako przymierze oznacza dużo oczywiście, ale jedno z tych znaczeń to to, że gdy radujemy się Nim jako nowym przymierzem, a teraz jesteśmy w wieku nowego przymierza, służy to naszemu usprawiedliwieniu. A usprawiedliwienie oznacza, że jesteśmy zaakceptowani przez Boga zgodnie z Jego standardem sprawiedliwości. Jego standardem sprawiedliwości to Chrystus. Jesteśmy zaakceptowani przez Boga, przyjęci przez Niego, ponieważ Chrystus stał się naszą sprawiedliwością. I codziennie chcemy żyć Chrystusa, wyraża Chrystusa jako naszą subiektywną sprawiedliwością. Czyli to, że On jest naszym przymierzem, to prawne odkupienie. A to, że jest światłem, to organiczne zbawienie, ponieważ Jana 8,12 mówi o świetle życia. Mamy więc życie, mamy usprawiedliwienie. Możemy powiedzieć, że to w ten sposób, że Boża sprawiedliwość ze względu na nasze usprawiedliwienie jest podstawą naszego Bożego pełnego zbawienia, ponieważ mamy Chrystusa jako Bożą sprawiedliwość do naszego prawnego odkupienia i to jest podstawą naszego zbawienia i na podstawie tego możemy radować się zmartwychwstałym Chrystusem jako
światłem życia
dla organicznego zbawienia. Gdy przychodzimy do Nowej Jerozolimy, te fundamenty mają wygląd tęczy. Są tam wszystkie kolory. I gdy spojrzymy na rodzaju, to oznacza Bożą wierność w zachowaniu Jego słowa. Pan powiedział, gdy ujrzycie tęczę na obłokach, to przypomnij mi moje przymierze z wami. Bracia, to wspaniałe. To było oczywiście przymierze z Noem. Stajemy się, bracia, tęczą. nasza wizja, wizja Nowej Jerozolimy, to rzeczywistość tej tęczy z rodzaju 6, ponieważ ta tęcza oznacza Bożą wierność w zachowywaniu Jego Słowa. Co jest oparte na Jego sprawiedliwości, widzicie? Co jest więc podstawą Nowej Jerozolimy? To sprawiedliwość. To Chrystus jako Boża sprawiedliwość. Bóg jest również Bożą wiernością, co jest oparte na Bożej sprawiedliwości. To jest fundament. A następnie zwieńczenie tego fundamentu jest światło. Bóg Ojciec jest światłem życia, Bóg Syn jest drzewem życia,
a Bóg Duch rzeką życia. Cały trójjedyny Bóg został nam udzielony jako życie. Z tego wynika, że
w Nowej Jerozolimie widzimy Boże pełne zbawienie. Jeden więc. Pełne Boże zbawienie to połączenie Bożej sprawiedliwości jako podstawy i Bożego życia jako zwieńczenia. Nie mogę wszystkim się podzielić, ale bardzo zagłębiłem się w ten punkt, ponieważ powiedziałem, Panie, chcę to ujrzeć. Myślę, że Pan coś mi pokazał. Ale mój czas już mija. Wiecie, że źle mi idzie kończenie w czasie. Dwa. Cała Nowa Jerozolima to kwestia życia zbudowanego na fundamencie. Psalm 89:14 mówi, że sprawiedliwość jest fundamentem Bożego tronu. Jaki jest fundament Bożego tronu? Mamy tutaj Boży tron w Nowej Jerozolimie. To tron Boga i baranka. I wiemy, że zgodnie z objawieniem 21, baranek jest lampą, a Bóg jest wewnątrz tego baranka lampy jako światło. Jest on na tronie. A to, co wypływa z tego tronu, to płynący duch jako rzeka wody życia. Po jednej i po drugiej stronie tej wody jest drzewo życia. Czyż nie jest to wspaniałe? Mamy więc światło życia, ponieważ światło jest w baranku, który jest lampą. Mamy więc światło życia, mamy rzekę życia i mamy drzewo życia. To jest trójjedyny Bóg dla naszego radowania się. Teraz punkt E. Doświadczając poszczególnych składników organicznego Bożego zbawienia, wspinamy się na coraz wyższy poziom, aż w końcu staniemy się istotami w Nowej Jerozolimie. Pamiętam, gdy Bradley to powiedział. W małej grupce spotkaliśmy się z nim pod koniec jego życia i powiedział to. Było to czymś niesamowitym, że musimy wspinać się na coraz wyższy poziom, a staniemy się istotami w Nowej Jerozolimie. Musimy pasąc ludzi też prowadzić ich na coraz wyższy poziom. Jeden. Zostajemy odrodzeni dzięki temu, że uczestniczymy w Bożym życiu, przez co stajemy się Bożym gatunkiem, Bożymi dziećmi. Prowadzi to do Bożego synostwa. Mamy książkę Sekret Bożego Organicznego Zbawienia i jest tam podtytuł Duch z naszym duchem, co pochodzi z Rzymian 8:16. Duch z naszym duchem jest sekretem naszego organicznego zbawienia. Tak więc w pierwszym punkcie widzimy ducha zdradzającego w naszym duchu. Ducha zdradzającego w naszym duchu. Dwa. Zostajemy uświęceni dzięki temu, że uczestniczymy w Bożej naturze, świętej naturze, przez co stajemy się święci jak święte miasto. Trzy. Zostajemy odnowieni dzięki temu, że uczestniczymy w Bożym umyśle, przez co stajemy się nowi jak Nowa Jerozolima. To jest odnawiający duch w naszym duchu. Cztery. Zostajemy przeobrażeni dzięki temu, że uczestniczymy w Bożej istocie, przez co konstytuujemy się trójjedynym Bogiem jako złotem, srebrem, perłą. Nowa Jerozolim ma to perła i drogocennymi kamieniami. To przeobrażający duch w naszym duchu. 5. Zostajemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego dzięki temu, że uczestniczymy w Bożym obrazie, przez co posiadamy wygląd Nowej Jerozolimy. Gdy używamy słowa uczestniczymy, to znaczy korzystamy z czegoś dla radowania się. Uczestniczyć w dowolnym aspekcie trójjednego Boga to uczestniczyć w Nim dla naszego radowania się. To rozumiemy przez uczestnictwo. Który aspekt ducha dotyczy upodobnienia? To dojrzewający duch w naszym duchu, ponieważ dojrzałość to ostatni etap upodobnienia i dojrzałości w życiu. W końcu 6. Zostajemy otoczeni chwałą dzięki temu, że uczestniczymy w Bożej łasce i w pełni przerzucamy się chwałą Nowej Jerozolimy. Jeśli w modlitwie studiowałbym to w przeszłości i był odświeżony tym rano, nigdy, gdyby tak nie było, nigdy bym nie wiedział, do jakiego aspektu ducha to się odnosi. To odnosi się do pieczętującego ducha z naszym i w naszym duchu. Dlaczego tak można powiedzieć? Ponieważ w Efezjan 4:30 jest powiedziane, że jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia, a dzień odkupienia to dzień, w którym nasze ciało będzie odkupione. Odkupienie naszego ciała to otoczenie chwałą naszego śmiertelnego ciała, gdzie będziemy przemienieni. Ciało naszego poniżenia będzie przemienione, upodobnione do ciała Jego chwały. To Filipian 3:21. To jest duch pieczętujący w naszym i z naszym duchem. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego. Mam dużo notatek, ale z powodu braku czasu nie mogę już więcej powiedzieć. Wykorzystam je w przyszłości. Mam nadzieję, że ujrzeliście coś tylko słuchając tego. 3. Wyrażać życiem i wypracowywać Nową Jerozolimę to znaczy żyć i wypracowywać pełne Boże zbawienie zgodnie z wewnętrzną esencją i całokształtem jedynej w swoim rodzaju posługi Nowego Testamentu, posługi wieku, ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa i nowe przebudzenie.
Bracia, przyszło nam żyć w najwspanialszym okresie historii Kościoła.
A jaka jest posługa wieku w tym wieku? To jedyna nowotestamentowa posługa. To, co Bóg odzyskuje i co odzyskał. To, co On odzyskał, to całość Bożej nowotestamentowej posługi. Z pewnego punktu widzenia możemy powiedzieć, że to jest Pańskie odzyskiwanie. I mam podstawę, żeby tak twierdzić. Jest taka książka Wcielenie, włączenie i wzmocnienie, co jest pełną posługą Chrystusa. Nie mogę więcej na ten temat powiedzieć. To jest pełna posługa Chrystusa. Brad Lieb podzielił się, że to jest Pańskie odzyskiwanie, wcielenie, włączenie, wzmocnienie. Jak będziemy dalej czytać, ujrzymy, że to też jest nowotestamentowa posługa. Spójrzmy na to. To, co widzimy w nowotestamentowej posłudze, to najwyższy szczyt boskiego objawienia. W jednym aspekcie też widzimy życie Boga człowieka, a w innym aspekcie Nowotestamentu posługi widzimy pasienie zgodnie z Bogiem. Trzecim głównym aspektem posługi Nowego Testamentu. A posługa Ducha jest posługą Nowego Przymierza, która ma nas przybóstwić, wpisując w nasze serca Ducha Żywego Boga jako boski i mistyczny atrament, czyniąc nas żywymi listami Chrystusa. Oto najwyższy szczyt boskiego objawienia. Czyż tak nie jest? Czym jest Nowa Jerozolima? To wielki list Chrystusa do całego wszechświata. Gdy patrzymy na Nową Jerozolimę, czy nie czytacie tam Chrystusa? Oczywiście, że tak. Ponieważ to jest list. Możemy poznać Chrystusa, czytać Chrystusa. Duch żywego Boga jest wpisany w całą naszą istotę, żeby uczynić nas żywymi listami Chrystusa, żeby ludzie mogli czytać Chrystusa w nas, poznać Chrystusa w nas. Czyż to nie jest niesamowite, że Paweł użył takiej metafory? Mówię o tym, że właśnie na tym mi zależy. Nie mówię tylko obiektywnie, żeby przekazać wam jakąś informację, ale chcę uczynić was listami Chrystusa. Żeby to dokonać, muszę udzielać wam Ducha. To jest ten mistyczny atrament, to jest posługa Ducha. Gdy usługuję wam Duchem, to będzie atrament. A to, co będzie napisane, to Chrystus. Duch jest urzeczywistnieniem Chrystusa. Mamy Ducha jako atrament i Chrystusa jako urzeczywistnienie atramentu. Jest to więc list Chrystusa. Usługujący Nowego Testamentu są usługującymi Ducha. To jest Boże, organiczne zbawienie od odrodzenia przez przeobrażenie po otoczenie chwałą. Wszystko to jest ubóstwienie. I to jest posługa Ducha. Pamiętajcie, że mamy tego odradzającego Ducha w naszym duchem. Mamy pieczętującego Ducha z naszym i w naszym duchu. I to są etapy Bożego organicznego zbawienia. Boże organiczne zbawienie to ubóstwienie. I to jest najwyższy szczyt boskiego objawienia. Jeden. Za sprawą posługi Ducha zostajemy uchrystusowieni. Czy nie cieszycie się, że jesteście uchrystusowieni? Pan wzbudził Marcina Lutra, żeby odzyskać usprawiedliwienie, a wzbudził nas, żeby odzyskać uchrystusowienie. Bardzo mi się to podoba. Aby stać się miastem życia i oblubienicą Chrystusa, w ten sposób Duch, jako zwieńczony trójjedyny Bóg, poślubia oblubienicę, przeobrażony trójczęściowy Kościół. Posłuchajcie tego wyrażenia. Wyprowadzić życie, które jest zespoleniem Boga i człowieka, będąc jednym duchem. Życie, które jest najdoskonalsze i przepełnione błogosławieństwami i radością. Czyż to nie jest wspaniałe? Niesamowite. Bracia, jest tutaj werset objawienia 22:17a, ponieważ gdy przechodzimy do końca pisma, najpierw objawienia 2:7 mówi, że niech ten, kto ma ucho, słyszy, co Duch mówi do kościołów, a w objawienia 22:17 mówi, że Duch i oblubienica mówią. Duch nie mówi już więcej do kościołów, ponieważ Duch, jako zwieńczenie trójjedynego Boga, pobrał się z oblubienicą jako przeobrażonym trójczęściowym kościołem i stanowią jedną całość. Dlatego Duch i oblubienica mówią jako jeden wielki Bóg-człowiek. Wspaniałe. Punkt drugi. Aby być ukonstytuowanymi sługami nowego przymierza dla budowania ciała Chrystusa, musimy doświadczać wszystkich aspektów wszechzebrającego ducha w drugim liście do Koryntian. Podzielę się częścią mojego doświadczenia tutaj. Mieliśmy tylko przykład odzyskiwania Nowego Testamentu. Ten większy format. Bratu Lee, bardzo on się podobał. Podkreśliłem w nim każdy punkt, każdy aspekt ducha w drugim Koryntian. Nie jest to trudne. Mamy tutaj ducha namaszczającego, pieczętującego i poręczającego. Pierwszym, piątym mamy zapisującego ducha, przeobrażającego ducha i przekazującego ducha. Czyli mamy pod koniec drugiego Koryntian przekazującego ducha. Czyż nie jest to wspaniałe? To są wszystkie aspekty wszechzawrzającego ducha w drugim Koryntian. I tego ducha chcemy zapisywać w ludziach. Święci, mam nadzieję, że możemy tutaj ujrzeć najwyższy szczyt boskiego objawienia, duch i oblubnica. Innymi słowy, oblubnica była tak przesycona duchem, że stała się uchrystusowiona, żeby być taką samą jak Bóg w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Ze względu na jej pełne przygotowanie i stanie się nową Jerozolimą. Stała się w pełni nową Jerozolimą. Teraz punkt B. Posługa sprawiedliwości jest posługą Chrystusa jako naszej obiektywnej sprawiedliwości. To ciekawe, w 2 Koryntian 3 czy 8 powiedziane jest o posłudze ducha, a następnie w wersecie 9 o posłudze sprawiedliwości. Przeczytam B jeszcze raz. Posługa sprawiedliwości jest posługą Chrystusa jako naszej obiektywnej sprawiedliwości dla naszego usprawiedliwienia oraz jako naszej subiektywnej sprawiedliwości wyhaftowanej w naszej istocie. To jest praca igłą. Pan wykonuje pracę igłą. Czasami to boli. On haftowuje, wszywa siebie w naszą istotę. Nie miejcie tylko sprawiedliwości jako obiektywnej szaty, ale Chrystusa jako subiektywną sprawiedliwość, który jest haftowany w naszą istotę, żeby był naszą szatą weselną. Dla naszego życia i rzeczywistego wyrazu Chrystusa. Na tym polega życie. Dzięki posłudze sprawiedliwości otrzymujemy Chrystusa jako naszą obiektywną sprawiedliwość, radujemy się Nim jako naszą subiektywną sprawiedliwością, by stać się nową Jerozolimą. Na nowym niebie, nowym stworzeniem sprawiedliwości w nowym niebie i nowej ziemi. Czyli to wszystko jest poddane Chrystusowi jako głowie. Izajasza 1:26. Ten wers ma zastosowanie do Izraela w tysiącletnim królestwie. Najpierw powiem, że Jerozolima będzie nazwana miastem sprawiedliwości. Jeżeli Jerozolima jest nazwana miastem sprawiedliwości, o ile bardziej nowa Jerozolima powinna być tak nazwana. Z pewnością powinna być tak nazwana. Jesteśmy wypełnieni Chrystusem jako naszą sprawiedliwością subiektywną. Stajemy się nową Jerozolimą. Poza tym Jeremiasza 33:16 odnosi się też do Jerozolimy i powinniśmy na to patrzeć z punktu widzenia Izraela i Królestwa i Milenium. Jest powiedziane, że będzie ona nazwana Jahwe, naszą sprawiedliwością. Jeremiasza 23:6 mówi, że On będzie nazwany Jahwe, naszą sprawiedliwością. A następnie powiedziane jest, że ona będzie nazwana Jahwe, naszą sprawiedliwością. On więc został udzielony do takiego stopnia, w nią, że mają to samo imię. Oni są Jahwe, naszą sprawiedliwością. Tak więc sprawiedliwość mieszka w nowym niebie i nowej ziemi. Dwa. Wynikiem obiektywnej sprawiedliwości danego nam Chrystusa jest łaska, Chrystus, którym się radujemy. A wynikiem łaski jest subiektywna sprawiedliwość Chrystus, którego żyjąc wyrażamy. Trzy. Moc łaski działa w nas i wytwarza subiektywną sprawiedliwość, sprawiając, że jesteśmy w porządku wobec Boga i wobec innych, a nawet wobec samych siebie. Jeżeli w domu trzaśniecie drzwiami, to nie jest sprawiedliwość. Trzasnęliście drzwiami. Dlaczego? Nie musimy tego analizować za bardzo. Ale gdy tak zrobimy, musimy się nawrócić. Musimy być w porządku nawet wobec siebie, ze sobą nawzajem, wobec siebie nawzajem, z Bogiem. Sprawiając, że jesteśmy w porządku wobec Boga i wobec innych, a nawet wobec siebie samych. Nie tylko poddaje sobie grzech, ale także zwycięża szatana, grzech i śmierć w naszej istocie, sprawując, że panujemy w życiu. Myślę, że to jest wspaniałe. Rzymian 5:10 mówi, że
jesteśmy zbawieni w życiu. To jest
w życiu Chrystusa, to jest organiczne zbawienie, a gdy jesteśmy zbawiani codziennie, trochę więcej zbawienia w życiu codziennie, otrzymujemy więcej obfitości łaski, daru sprawiedliwości. Wówczas będziemy tymi, którzy panują w życiu nad szatanem, grzechem i śmiercią. 4. Sprawiedliwość, którą otrzymujemy dla naszego usprawiedliwienia, jest obiektywna i pozwala nam sprostać wymaganiom sprawiedliwego Boga. Podczas gdy sprawiedliwości zwycięskich świętych są subiektywne i umożliwiają im spełnienie wymagań zwycięskiego Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj sprawiedliwość. Chrystus jest naszą sprawiedliwością ze względu na nasze usprawiedliwienie. Obraz w Łukasza 15, gdzie Paweł mówi, przynieście najlepszą szatę, co oznacza Chrystusa danego nam przez Boga jako sprawiedliwość dla naszego usprawiedliwienia. Ten syn marnotrawny potrzebował jeszcze czegoś więcej, potrzebował utuczonego cielęcia. Gdy my jemy Chrystusa jako utuczone ciele, to wytwarza w nas subiektywną sprawiedliwość. Objawienia 19:7 i 8 czytamy, że gdy nastało małżeństwo baranka i jego oblubienica się przygotowała. Bracia, to się dzieje nawet teraz. Przygotowujemy się. Jak? Oddając się codziennie temu, aby mieć pełne radowanie się Chrystusem i zyskiwanie Chrystusa. Mówiąc Panu, jako duch rzeczywistości, prowadź mnie w rzeczywistość radowania się Tobą, zyskiwania Ciebie, w pełny sposób, jak tylko to jest dziś możliwe. Widzimy w objawienia 19:7 i 8, że ma ona szatę weselną, która jest przednim lnem. A to są sprawiedliwości świętych, które odnoszą się do sprawiedliwych uczynków świętych. To jest Chrystus jako Twoja subiektywna sprawiedliwość, którą wyrażasz żyjąc. I ma ona wiele aspektów. Ona więc staje się sprawiedliwościami. I te sprawiedliwości będą naszą szatą weselną.
The objective righteousness for our justification again meets the requirements.
Obiektywna sprawiedliwość spełnia wymagania Bożej sprawiedliwości.
A subiektywna sprawiedliwość świętych służy naszemu zwycięstwu. Chrystus jest naszym zwycięstwem.
Święci, musimy stać na faktach. Niezależnie od tego, jak się czujemy, jaki jest nasz stan, fakt pozostaje faktem. Fakt pozostaje faktem. Chrystus jest naszym zwycięzcą i jest w naszym duchu i On zwyciężył. Stoimy na tym. Przejdźmy teraz do trzeciego aspektu nowotestamentowej posługi. C. Posługa pojednania. Wszystko to jest w drugim liście do Koryntian. Posługa pojednania to posługa pojednania świata z Chrystusem poprzez przebaczenie grzechów w celu prawnego odkupienia i pojednania wierzących z Chrystusem, aby mogli stać się osobami żyjącymi w duchu, w świętym świętych dla ich organicznego zbawienia. Na tym polega pasienie ludzi według Boga. Czyż nie tak? Gdy pasiesz mnie, Jimmy, to robisz to po to, żeby prowadzić mnie do świętego świętych. W życiu studium Hebrajczyków jest to powiedziane. Paweł mówi, żebyśmy podeszli do świętego świętych. On nie powiedział idźcie, ale mówi podejdźcie. To znaczy, że on był już w świętym świętych. Dzielił się tym z jego pozycji w świętym świętych. Mamy więc posługę pojednania w 2 Koryntian 5, 18 do 21. Paweł mówi, Bóg w Chrystusie pojednywał świat z sobą. To jest związane z niewierzącymi, żeby ich pojednać z Bogiem, żeby mogli otrzymać przebaczenie grzechu. Paweł następnie mówi, Bóg umieścił w nas słowo pojednania. Podoba mi się to. Powinniśmy nawet modlić się tym do Pana. Panie, umieść we mnie słowo pojednania. Czy to ze względu na wierzących, czy niewierzących. Paweł mówi dalej, jesteśmy ambasadorami, tak jak Bóg nawołuje was przez nas. Bóg robi to przez nas. Błagamy was w imię Chrystusa. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, więc mówimy wam w Jego imieniu, pojednajcie się z Bogiem. On nie chciał, żeby była jakakolwiek odległość między Koryntianami, a trójjedynym Bogiem. Chciał, żeby w pełni weszli do świętego świętych. W 1 do Koryntian mamy przypis o tym, że Paweł napisał pierwszy list do Koryntian, ponieważ byli cieleśni, duszewni. Dlatego, że chciał, żeby byli duchowym człowiekiem. Takim, który żyje w duchu. I gdzie? Widzimy ludzi, którzy żyją w duchu. Żeby to ujrzeć, musimy udać się do 2 Koryntian. Tu mamy autobiografię osoby w duchu. To jest tematem księgi. Teraz punkt jeden. Obecne pańskie odzyskiwanie, to wspaniałe objawienie, bracia, ma na celu wprowadzić nas w rzeczywistość pneumatycznego pasienia przez Chrystusa w Psalmie 23. Wielu ludzi może zacytować Psalm 23, szczególnie z przekładu King James. W historii wojskowości czytamy, że ci, którzy byli w okopach, cytowali Psalm 23 z przekładu Króla Jakuba. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że Psalm 23 wewnętrznie pokazuje pasienie przez pneumatycznego Chrystusa, w które chce nas prowadzić. Spójrzmy na to. W Psalmie 23, które jest rezultatem Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania, wytwarzającego Kościół w Psalmie 22. W Psalmie 22 mamy więc to, co Pan uczynił w przeszłości. Czyli dokonał odkupieńczej śmierci i wytwarzającego Kościół zmartwychwstania. A gdy przejdziemy do Psalmu 24, on mówi o Chrystusie, który przychodzi jako król, aby ustanowić swoje królestwo. Uwielbiam ten psalm.
Zachęcam, żebyście go przeczytali. Możemy tam przeczytać:
podnieście bramy, niech król chwały wejdzie. Otwórzcie istotę swoją dla Pana, niech król chwały wejdzie. To Chrystus, powracający jako król w swojej chwale. A między Chrystusową śmiercią odkupiającą i Jego zmartwychwstaniem jest Psalm 22, a w swoim psalmie 24, gdzie jest mowa o tym, że On powraca jako król, żeby ustanowić swoje królestwo. Co łączy je? My chcemy być w Psalmie 24. Żeby być w nim, musimy wejść i uczestniczyć w Psalmie 23, który jest wspaniałe pasienie Chrystusa. Święci, zdajemy sobie z tego sprawę, że wszyscy potrzebujemy pasienia. Czyż nie? Jeśli nigdy nie potrzebujesz pasienia, to obawiam się o ciebie. Jimmy, dzieliłem się z tobą wcześniej o tym. Nawet moi chłopcy, pamiętam, gdy mój najmłodszy syn powiedział, może pomyślał, że jestem trochę smutny, więc przyniósł mi z lodówki puszkę coli. Tak mi chciał paść. A Ruth powiedziała: zabierz tą kolę od taty, ponieważ kola nie jest taka zdrowa. Możemy świadczyć o tym, że gdy troszczymy się o nowych,
my pasiemy ich, a oni nas. Po ludzku, nawet nasze dzieci mogą nas paść. Oczywiście w boskiej i mistycznej sferze nowi,
o których się troszczymy, chcemy z pewnością, żeby Pan pasł ich przez nas jako pasterz, ale żeby oni też paśli jednocześnie nas. Czyż to nie wspaniale, że widzimy taki sposób Psalm 23, 22 i 24? To jest całokształt Bożej wiecznej ekonomii.
Saints, and forgive me, I shared this in the past, and I'm just stating the fact that, you know, Brother Lee, he was kind of near the end.
Kiedy pod koniec życia Brad Lee, był chory, na drzwiach była taka kartka, żeby nie wchodzić.
He just got so ill that they had to put that sign on the door, and I remember waking up in the morning, and I'm saying, I said, Lord, Jesus, I just want to see Brother Lee one more time.
Jednego dnia obudziłem się i miałem takie pragnienie, Panie, chciałbym ujrzeć brata Lee jeszcze raz. I poszedłem do biura brata Andrew i mówię, bracie Andrew, chciałbym ujrzeć brata jeszcze raz, ale jest wywieszka na drzwiach. A brat Andrew powiedział, zapomnij o tym znaku. I jeszcze zapytałem, czy mogę brata Carego zabrać ze sobą, więc pojechałem do niego, zabraliśmy go i zapukaliśmy do drzwi. Drzwi się otwierają i tam był Tom Dworak. Chwała Panu za brata Toma, za to, jak się troszczył o brata Lee. To było coś wiecznego, to jest coś wiecznego. Gdy nas zobaczył i mówi, bracia, tak się cieszę, że tu jesteście. Poszliśmy do pomieszczenia, gdzie był brat Lee. Miał zamknięte oczy, miał kroplówkę. Brat Tom powiedział, bracie Lee, brat Ed Marks i Corey Robisho są tutaj, otworzył oczy i powiedział, bracia, czego potrzebujecie? My zawsze czegoś chcieliśmy od niego. Powiedziałem, bracie Lee, nie chcemy nic, tylko kochamy cię i brakuje nam ciebie. Mówiłem to ze łzami. Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Nie wiem, kto pierwszy się podzielił. Carey powiedział o czymś, co pisał wtedy może dla Affirmation i Krytyk. Bradley wtedy powiedział, cieszę się bardzo. I ja podzieliłem się z nim. Pamiętam to. Bracia Lee, współpracownicy zaczynają się scalać razem. Ponieważ kiedyś zapytałem brata Lee, bracie Lee, co ze scalaniem
współpracowników? Brad Lee na to odparł, że to bardzo trudna sprawa, ale zaczęliśmy się scalać.
Brad Lee powiedział, bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy. Myślę, że to był czas wzajemnego pośnienia dla naszej trójki. Pamiętacie sen brata Lee w książce Życie Boga Człowieka? O tym szerokiej drodze i słońcem, które świeci na tej drodze, aż powróci Pan. To była przyszłość Jego posługi, którą jest posługa Nowego Testamentu. To był Jego sen. Gdy już odchodziliśmy, powiedział, bracia, popatrzyliśmy na niego. Powiedział, ja wciąż śnię. Wiem, że już przekroczyłem czas. Powiedziałem mu, przypomniałem mu o tym śnie. Powiedziałem, brać Lee, zdałem sobie sprawę, że jesteśmy częścią tego snu. Też śnię. Z tym snem dużo się wiąże. To jest pańskie odzyskiwanie. I to jest nowotestamentowa posługa odzyskana w pełni. Teraz punkt dwa. Dzięki posłudze pojednania jesteśmy pasieni w Boga, aby radować się Nim jako zdrojami wody życia. To jest objawienia 7:14-17. Tak, abyśmy mogli stać się wiecznym Syjonem, zbiorowym świętym świętym, miejscem, gdzie jest Bóg. Wiecie, że Nowa Jerozolima ma te same wymiary, szerokość, długość, wysokość, podobnie jak święte świętych w przybytku i świątyni. To jest miejsce, gdzie jest Bóg. Ostatni werset Ezechiela brzmi tak. Dotyczy Nowej Jerozolimy. Imię miasta od tego dnia powinno brzmieć Jahwe jest tam.
dużymi literami. Chcecie znaleźć Jahwę? Musicie
popatrzeć na tych ludzi, którzy byli połączeni, zespoleni i zinkorporowani z przetworzonym, zwieszonym, trójnym Bogiem, który jest samym Jahwe. Jahwe jest tam, to jest ich imię. Wspaniałe. Punkt trzeci. Posługa pojednania to posługa apostolska, współpracująca z niewiastką posługą Chrystusa, pasienia stada Bożego dla budowania ciała Chrystusa, aby zwieńczyć nową Jerozolimę zgodnie z Bożą wieczną ekonomią. To rozpoczęło się w Jana 21:15-17, kiedy Pan Jezus odzyskiwał Piotra, gdy on zaparł się go trzykrotnie, zapytał Piotra 3 razy, czy mnie kochasz, i 3 razy, gdy Piotr powiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, Pan na to karm moje baranki, paś moje owce, karm moje owce.
Tak więc, święci, jeśli naprawdę kochamy Pana, co oznacza, że dajemy Mu pierwsze miejsce w naszej istocie, to karmimy Jego baranki i owce i robimy to spontanicznie. Po prostu kochasz Pana, a wynikiem tego jest pasienie. Święci, widzicie te 3 aspekty? Najwyższy szczyt boskiego objawienia, posługa ducha, życie Boga człowieka, posługa sprawiedliwości, pasienie według Boga, posługa pojednania.
To wprowadzi nowe ożywienie i to jest posługa Nowego Testamentu w obecnym pańskim odzyskiwaniu. Punkt 4. Pańskie odzyskiwanie prowadzi nas z powrotem do jedynej w swoim rodzaju posługi Nowego Testamentu. Posiada następujące cechy. Każdy z tych punktów jest wspaniały, przeczytam szybko. Usługuje zdrową nauką Bożej ekonomii i toczy dobry bój przeciwko odmiennym i dziwnym naukom odstępców, posiadających obcy ogień ludzkiego naturalnego entuzjazmu, naturalnych sympatii, naturalnej siły i zdolności człowieka. B. Wytwarza miejscowe kościoły jako złote świeczniki, aby były świadectwem Jezusa, posiadającym tę samą esencję, wygląd i wyraz, a także buduje jedno ciało Chrystusa za sprawą jednego ducha, doskonaląc nas wszystkich do jedyności trójjedynego Boga. C. Jest na podstawie Psalmu 41. Brzmi: przygotowuje zwycięzców, by byli oblubienicą Chrystusa, Jego Królową, w Nim samym jako siedzibie
królewskiej,
a także w kościołach miejscowych, jako pałacach z kości słoniowej, ze względu na zwieńczenie Nowej Jerozolimy jako Pałacu Króla. Zaręcza nas z Chrystusem, pobudzając naszą miłość do Niego, prostocie i czystości ku Chrystusowi, by uczynić nas Jego Królową. Czyż to nie jest wspaniałe, że ta posługa czyni nas Królową Chrystusa? Nie na jeden dzień, ale na wieczność. Punkt D. Wzmacnia nas do naśladowania Chrystusa w społeczności Jego cierpień, na drodze do chwały, w drodze krzyża, ze względu na przejaw i pomnożenie życia. To był punkt D. Teraz E. Udziela do naszego wnętrza Chrystusa jako łaski, prawdy, życia i ducha ze względu na nasze objawienie Chrystusa, radowanie się i wzrost w życiu, abyśmy zostali zbawieni w życiu, by panować w życiu. Czyż to nie jest naszym doświadczeniem, gdy zastanowicie się nad tymi punktami? nowotestamentowa posługa, F, uświęca nas słowem prawdy i obmywa wodą w słowie, również pasie nas, pielęgnując i karmiąc obecnością pneumatycznego Chrystusa. G, burzy hierarchię i scala nas w jedno, czyniąc nas wszystkich braćmi Chrystusa, niewolnikami i członkami Chrystusa, abyśmy w rzeczywistości stanowili jedno ciało Chrystusa. Niszczy także wyżyny i wywyższa samego Chrystusa, by uczynić Go wszystkim w Kościele. H. Prowadza nas wszystkich w funkcjonowanie, by praktykować wyznaczoną przez Boga drogę i prowadzi nas do podążania za barankiem, dokądkolwiek On się udaje, aby głosić Ewangelię Królestwa po całej zamieszkałej ziemi. Czyż to nie jest wspaniałe? Brat York jest tutaj. Nie chcę być może, żebym powiedział za dużo o tym, jak przyszedł do Pańskiego Odzyskiwania. On przeszedł przez szkołę wojskową. Zanim przyszedł do odzyskiwania, był w Houston, w Irving i teraz jest tutaj. Dlaczego? Dlatego, że posługa wprowadza nas w funkcjonowanie i sprawia, że podążamy za Chrystusem, dokądkolwiek On pójdzie.
Punkt I. Prowadzi nas to do nowego ożywienia, w którym wyrażamy w życiu nową Jerozolimę i wypracowujemy nową Jerozolimę, by zyskać rzeczywistość ciała Chrystusa, najwyższy szczyt w Bożej ekonomii. To zawiera cały tytuł. Czynnik ścisłego podążania za dopełnioną wizją wieku dzięki posłudze wieku.
Mam nadzieję, że będziemy modlić się krótkimi modlitwami na podstawie tych punktów. Na tym skończę. Amen.